Chciałbym porozmawiać o różnicach programowych pomiędzy systemem amerykańskim a polskim. Pani dyrektor, jak duże są to różnice, jeżeli popatrzymy przez pryzmat nauki tych młodych ludzi?
To znaczy, chciałabym powiedzieć w ten sposób, że no cóż, matematyka jest taka sama, bez względu na kraj, w którym się uczymy, tylko może być różnie podana. My, przygotowując program do tej klasy, oczywiście byliśmy zobligowani do przygotowania wtedy programów dla klas od 1 do 6, który został z końcem minionego roku uzupełniony od 1 do 8 z racji reformy. Porównywaliśmy dwie podstawy i wybieraliśmy to, co jest wspólne i jak gdyby było to już dla nas lżejsze. I wachlarz przedmiotów, które nauczamy, jest również inny niż w standardowej szkole polskiej, ponieważ z programu amerykańskiego dołożone zostały takie przedmioty jak, wydawałoby się, że prawie tak, że takie same, ale niekoniecznie. Geografia, historia, nauki społeczne, to co my nazywamy przyrodą, oni mają w bardzo dużym zakresie, szerokim, bo do tego wchodzą podstawy geografii, podstawy takich spraw, o których się uczą u nas w starszych klasach, więc to zrobiliśmy z tego taką kompilację. No i cóż, i nauczamy dzieci i po polsku, i po angielsku, z tym, że mamy wydzielone przedmioty amerykańskie i wtedy uczniowie się uczą sensu stricte podstawy amerykańskiej, natomiast to, co muszą objąć swoim rozumem i umiejętnościami i wiedzą ze strony podstawy polskiej, to się dzieje. Jakie są różnice? Powiedziałabym, że zasadnicze różnice dotyczą kształtu historii i tych nauk społecznych, kiedy Amerykanie kładą nacisk na inne rzeczy niż my. I nie mówię o tym, że oczywiście historia jest inna, ale jak gdyby postrzeganie historii się różni. Szczególnie powiedziałabym również sprawy społeczne, gdzie takiego młodego człowieka lat 7 już uczą podstaw demokracji, mówią o genezie demokracji, o zaletach demokracji, też o wadach. Uczą nawet dzieci przemawiać, ponieważ każdy potencjalnie urodzony w Stanach Zjednoczonych może być prezydentem. Więc ta sztuka oratorska jest w wysokiej cenie i są to bardzo atrakcyjne rzeczy. Uczą o plemionach, które były, czyli o Indianach. To są rzeczy, które dla naszych uczniów są z kolei niezmiernie ciekawe. No i przede wszystkim powiedziałabym, że ważne jest, jakimi metodami. Metoda projektów jest number one, więc wszystko, co można, robi się metodą projektu i to jest świetne, ponieważ włączane są i dzieci, i rodzice, i święto takie jak Thanksgiving Day jest wielkim momentem w szkole, ponieważ mamy indyka i brown sauce i różne inne rzeczy, czyli jest taka ogólnoszkolna feta. Tak to wygląda.
Świetnie. A proszę powiedzieć, ile godzin tygodniowo dzieci spędzają w szkole?
No dzieci...
Drugie moje pytanie nawiązuje do konferencji, w której obie uczestniczyłyśmy. Tak. Ja ogromnie żałuję, że pani dyrektor nie pochwaliła się tym, co robi w swojej szkole. Skromność czasami nie popłaca, pani dyrektor.
Ja rozumiem.
I więc w związku z tym chciałam zapytać się, czy te dzieci mają zadania domowe?
Tak, już
i chciałam
mówię.
Też zapytać, czy mają przedmioty artystyczne. My na tej konferencji dowiedzieliśmy się, że Amerykanie zrezygnowali z przedmiotów artystycznych, ale tak naprawdę na całym świecie się mówi, że te przedmioty artystyczne, techniczne są podstawą edukacji.
Tak, bardzo się zgadzam z takim stwierdzeniem i chcę powiedzieć, że pani poseł, dlatego nie zabierałam głosu, ponieważ byliśmy już w niedoczasie, o czym państwo mówiliście głośno, że już trwa długo, a ja z natury jestem gadułą, więc jakbym zaczęła opowiadać, to może byłoby za długo i stąd to moje właśnie takie wstrzymanie się, ale jest teraz okazja i o tym opowiadam. Pani poseł zapytała mnie, jak długo dzieci się uczą. Otóż dzieci w tych klasach uczą się najdłużej w szkole. To znaczy przychodzą do szkoły, teraz zaczynamy 7:45 lekcje i kończą 14:30 i chcę nadmienić, że to są klasy 1-3. Także dzieci inne, w innych oddziałach uczą się o wiele krócej. Ale wszyscy są świadomi, małe dzieciaczki też wiedzą od początku, że będą siedzieć dłużej w szkole. i one z tego powodu nie cierpią. Proszę mi wierzyć, że lubią być w szkole, lubią się uczyć, bo zresztą dobieramy takie dzieci, dla których wyobrażamy sobie, że nauka nie będzie cierpieniem. Pani poseł zapytała mnie o zadania domowe, więc chcę powiedzieć, że w zasadzie to teraz trzeci rok staram się, żeby w szkole nie były w ogóle zadawane zadania domowe. Nie tylko w tych oddziałach amerykańskich, ale w każdej klasie. Dopuszczam i to głośno mówimy na Radzie Pedagogicznej. Rodzice wiedzą, że są przedmioty, które muszą mieć zadania domowe, takie jak na przykład dłuższe formy wypowiedzi na języku polskim lub matematyka, kiedy trzeba ćwiczyć najnormalniej w świecie. Natomiast w pozostałych przedmiotach dałam nauczycielom zakaz. Oczywiście teraz tak mówię, no nie było zakazu jako takiego. Niemniej prosiłam, żeby nie obarczać, bo ja jestem przeciwniczką zadań domowych, tak, z duszy swojej uważam, że nie należy. Że jest wiele aspektów, o których była mowa na konferencji, które przemawiają za tym, że zadania domowe to nie jest dobry pomysł. Niemniej też muszę zaznaczyć, że dzieci klas pierwszych, drugich, one oczekują na zadania domowe, bo one chcą w domu coś zrobić.
Chcą się wykazać.
Chcą się wykazać, chcą pokazać, że coś umieją, że się nauczyły. Ale generalnie zadania domowe, takie naprawdę z nazwy, nie powinny być w szkole zadawane. Oczywiście jest to moja interpretacja swoich przemyśleń, bo być może, że nauczyciele się ze mną nie zgadzają, albo dyrektorzy jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda.
A te przedmioty zadała artystyczne?
Właśnie. Zadała pani jeszcze pytanie, pani poseł, o przedmioty artystyczne. Ja uważam, że nauczanie przedmiotów artystycznych jest bardzo ważne i w tych klasach międzynarodowych dzieci mają muzykę, plastykę, technikę również, rękodzieło, no bo to tak z kolei wiemy, że to tak jest, że ważne jest, żeby dzieci umiały pracować rękami, coś wytworzyć. No każdy szuka swojego talentu, bo się może okazać, że mają talenty przeróżne, tylko jeszcze o tym nie wiedziały. No więc jak popróbują różnych rzeczy, no to się dowiedzą. Także ja jestem za i nie wycofamy tego, zresztą podstawa programowa Polska nie pozwala tak zrobić.
Pani dyrektor, zadam teraz takie może kontrowersyjne pytanie. Gdyby była pani ministrem edukacji narodowej, co by pani przyniosła z tego stylu amerykańskiego, tej nauki amerykańskiej do naszej podstawy programowej, takiej ogólnopolskiej, nie tylko tej opolskiej, bo przykłady mamy doskonałe w 20 w Opolu, ale gdyby pokusić się o taką refleksję, czego byśmy chcieli nauczyć naszych dzieci tego, co się uczą Amerykanie?
To znaczy, ja myślę, że każdy z nas miał do czynienia z Amerykanami kiedykolwiek, prawda? Mniej lub bardziej, więc na pewno bym chciała, żeby moi absolwenci, którzy by chodzili, uczęszczali do takiej szkoły, byli ludźmi uśmiechniętymi, otwartymi, przyjaznymi innym ludziom, takimi, którzy może niekoniecznie znaliby godzinę bitwy gdzieś jakiejś tam, ale umieliby spojrzeć na świat szeroko, byliby optymistami. Po angielsku jest taki ładny wyraz, open hearts, czyli byliby tacy serdeczni, prawda, życzliwi dla każdego. No to już dorośli. A teraz jakby się dzieci miały uczyć? No dzieci na pewno musiałyby się uczyć tak z serca, co też zresztą wiemy, że jest, tego patriotyzmu, który w wydaniu amerykańskim nie jest absolutnie wymuszony. Co widać na filmach chociażby, gdzie nikt się temu nie sprzeciwia. Zresztą cała podstawa programowa amerykańska pokazuje, że najbardziej wypunktowane są te momenty w historii, które przyniosły chlubę Stanom Zjednoczonym lub wcześniej Ameryce Północnej. I chciałabym, żeby nasi uczniowie też mieli taki szacunek do wszystkiego, co jest polskie, jak mają Amerykanie. Co jeszcze bym przeniosła? No przede wszystkim ja myślę te stosunki międzyludzkie, które w naszym wydaniu czasami niekoniecznie są takie, jakbyśmy wszyscy chcieli, bo każdy by chciał, żeby tak było, ale w tłumie, w grupie to czasami o tym zapominamy.
Gdzieś to ginie, tak?
Gdzieś to ginie właśnie.
Ja chciałam nawiązać do tego, o czym pani powiedziała, o tym patriotyzmie amerykańskim. Bardzo często się słyszy, że różnego rodzaju imprezy kulturalne, sportowe rozpoczynają się hymnem amerykańskim. I ten hymn jest tak wyśpiewany i przedstawiany, że nawet goście z Europy czują się zidentyfikowani z tym hymnem. Jaki jest fenomen tego właśnie budowania patriotyzmu amerykańskiego? Być może to pani miała też okazję obserwować wśród właśnie uczniów amerykańskich, rodziców amerykańskich.
To znaczy tak, miałam okazję obserwować, bo z pierwszej ręki, że tak powiem, chłopczyk był smutny jednego dnia w szkole i ja weszłam do klasy i pytam, patrzę na niego i widzę, on taki zatroskany siedzi. Zapytałam się, co się dzieje? A on mówi do mnie, bo ja tak pomyślałem sobie o swojej wsi, gdzie mieszkam i już bym tak chciał wrócić. Ja mówię, no cóż tu w Opolu, tobie niedobrze jest, tutaj w szkole. Nie, no już jest dobrze, ale bardzo tęsknię. Taki mały chłopczyk, który tutaj, dodam, był z mamą i z tatem i z całą rodzinką, czyli to, co dziecku jest najbardziej potrzebne do życia, tego mu nie brakowało. Natomiast widziałam, że jego ukochany kraj to kraj, z którego przybył. I potem nauczycielka mi pokazała rysunki, które rysował na tematy różne. To mówi, zawsze włączał jakąś tam flagę, element flagi amerykańskiej. Tego nie można nauczyć, to trzeba czuć. Bo to są takie cechy, które, takie umiejętności, że są nie do wyłączenia. To musi cała otaczająca rzeczywistość pracować na to, żeby był taki efekt.
Dziś już musimy kończyć, bo czas jest drogocenny na naszej antenie i za chwilę prognoza pogody też bardzo ważna dla mieszkańców Opola. Ja tylko dodam, że dziś naszym gościem była pani Bożena Hebda-Kozłowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu. Pani dyrektor, serdecznie dziękuję za wizytę w naszym
również
studiu.
Również dziękuję za zaproszenie.
No i dziękujemy jak zwykle europoseł Danucie Jazłowieckiej, która była w Parlamencie Europejskim w studiu radiowym. Pani poseł, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Pani dyrektor, a ja pani też bardzo dziękuję za obecność w studiu i za podzielenie się swoim doświadczeniem, ale przede wszystkim dziękuję za tą energię, bo ja wiem, że te dwa grube segregatory, przygotowanie tego później już, to był olbrzymi wysiłek i rozumiem też, że to był wysiłek całego zespołu, ale ja wiem też, że musi być motor, który przez cały czas musi być włączony, czy chce tego, czy nie, po to, żeby dawać tą dobrą energię też całemu zespołowi. Także ja bardzo dziękuję za ten włączony motor, za tą energię i życzę jej jak najwięcej jeszcze.
Bardzo dziękuję pani poseł jeszcze raz za ciepłe słowa, tak miłe. I również dziękuję za zaproszenie do radia. Było przyjemnością rozmawiać z paniem i z panem.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
A oczywiście uczniom życzymy samych sukcesów.
Dziękuję, na pewno jutro przekażę. Będą. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie. Kolejna Unia Bez Tajemnic na naszej antenie w przyszłym tygodniu, jak zwykle po godzinie 14:10. Dziękujemy i mówimy do usłyszenia.